Jolanta Drużyńska, witam. Wtorkowa odsłona dobrych książek to spotkanie z historią, tą najbliższą, lokalną, często najmniej znaną, ale też historią globalną. Historią sprzed wieków i tą, której bohaterowie jeszcze żyją. Dziś historia w wymiarze globalnym za sprawą książki jednego z najbardziej poczytnych polskich autorów książek, nie tylko naszej historii, publicysty historycznego Piotra Zychowicza. Porozmawiamy o ostatniej jego książce, z cyklu opowieści niepoprawne politycznie pod tytułem Alianci. Zapraszam.
Dobre książki.
W żadnej tak dobrze jak w tej publikacji nie sprawdza się powiedzenie, że historie piszą zwycięzcy. Alianci Piotra Zychowicza to wstrząsająca opowieść o tym, że w wojnach nie ma tylko jednej złej i tylko jednej dobrej strony. Zbrodnie bywają popełniane przez jednych i drugich uczestników konfliktu. O dziś ujawnionych, ale przez lata skrywanych, a w niektórych przypadkach do dziś mało wciąż znanych czynach złych, przestępczych, popełnianych w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu przez aliantów, czyli tych, którzy w tym największym konflikcie zbrojnym w dziejach świata stać mieli po tej dobrej stronie mocy. O tym jest właśnie ta książka, a właściwie znaczna jej część. Na naszych łączach autor Aliantów Piotr Zychowicz. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy.
Książka Alianci to taka publikacja oskarżycielska, oskarżająca zwycięzców z II wojny światowej, przede wszystkim ich, oczywiście nie wszystkich, ale tych głównych, tych, którzy stanowili trzon antyniemieckiej koalicji, oskarżająca o czyny haniebne, o charakterze wręcz przestępczym czy zbrodniczym, które nie zostały osądzone, bo zwycięzców się nie sądzi. Więc najpierw może zacznijmy od motywu napisania tej książki. No i zapytam o te wydarzenia, panie Piotrze, które pan wybrał, bo tych wydarzeń niestety jest bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście jedno ważne uzupełnienie. Nie dotyczą tylko II wojny światowej, choć te z tej II wojny światowej specjalnie chcę podkreślić.
Motyw. Ja nie wiem, czy wie pani, był jakiś motyw. To po prostu chciałem opowiedzieć ciekawą historię, pokazać dzieje z takiej nieoczywistej strony, jak to często robię w swoich książkach. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje tego, że dobrze się stało, że mocarstwa anglosaskie pokonały III Rzeszę. Natomiast nie ma powodu, żeby ukrywać, że również alianci zachodni, wbrew temu jak przedstawia to hollywoodzka propaganda, tak powiedzmy, czy też hollywoodzkie filmy, również podczas tej wojny łamały prawa człowieka, dopuszczały się rozmaitych straszliwych czynów, bo taka po prostu była prawda i tylko prawda jest ciekawa, jak pisał Józef Mackiewicz.
No, tu muszę się absolutnie zgodzić, tylko prawda jest ciekawa. O tych oczywiście czynach strasznych, zbrodniczych wręcz, to nie jest tak, że nie wiemy o tych czynach. To nie jest tak, że nikt o nich nie napisał, że one są przykryte milczeniem przez lata. Ale można powiedzieć, że w cieniu tej, takiej jak pan mówi, hollywoodzkiej historii o bohaterskich anglosasach, rzeczywiście te czyny haniebne są ukrywane, no co zrozumiałe, no nikt nie chce się chwalić tymi czynami złymi i przestępczymi. Ja się pytałam o wydarzenia, które pan wybrał. Mówię, że podkreślam tutaj cały czas te, które dotyczą II wojny światowej, ale przecież w tej książce pomieścił pan również wydarzenia i zdarzenia, które dotyczą aliantów, naszych aliantów, z lat minionych, by nie powiedzieć wieków minionych.
No to prawda, rzeczywiście tak, chociaż rzeczywiście skupiam się na II wojnie światowej, no bo to właśnie wojna totalna, wojna XX wieku, wojna, która angażuje całe społeczeństwa i co za tym idzie, również całe społeczeństwa są celem ataków. Tutaj oczywiście w przypadku anglosasów, jak wszyscy wiemy, tą podstawową bronią wymierzoną w ludność cywilną była bomba lotnicza. No więc jakby skala tych potworności podczas II wojny największa, żeby chociażby wspomnieć nalot na Tokio, najbardziej krwawy nalot w dziejach ludzkości. Przypomnę, że 100 tysięcy ludzi, kobiet, dzieci, mężczyzn zostało po prostu eksterminowanych w przeciągu jednej nocy, czyli znacznie więcej niż na przykład w Hiroshimie od bomby atomowej. Ale oczywiście również sięgnąłem do innych epok, chociażby do tego, żeby tutaj nie być gołosłownym, do tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone powiększały się terytorialnie, w jaki sposób budowały swoją potęgę w postaci mocarstwa, które obejmuje oba oceany, czyli zarówno Atlantyk, jak i Pacyfik, no bo ten marsz na zachód Amerykanów, pełen tych heroicznych opowieści o traperach, pierwszych pionierach, kowbojach, zdobywcach dzikiego zachodu, no ma również oczywiście tą swoją drugą stronę, to znaczy to się dokonało kosztem miejscowej ludności rdzennej amerykańskiej, czyli Indian. Część tej książki poświęcona jest oczywiście Napoleonowi, innym tego typu historiom, ale tak jak powiedziałem, no, najbardziej ciekawiła mnie II wojna światowa, no bo to jest takie pewne nowum w dziejach świata, że rzeczywiście to już nie była wojna prowadzona tylko i wyłącznie przez armię, ale to już była wojna prowadzona przez całe narody, a w takie wojny są, jak pokazuje historia świata, najkrwawsze.
No, niektórym wydarzeniom myślę, że warto się przyjrzeć bliżej i za chwilę o nich opowiemy, ale ja tutaj nawiążę, pan tutaj wspomniał, że jest historia, którą pan opowiedział, związana z Napoleonem. Właściwie się bardzo cieszę, że umieścił pan tę historię. Napoleon nie jest moim ulubionym bohaterem z przeszłości i myślę, że wielu historyków też niespecjalnie go darzy sympatią. Pan opowiada o tej historii z Polakami, z Napoleonem albo z Napoleonem i Polakami w tle poprzez rozmowę z polsko-brytyjskim historykiem Adamem Zamoyskim. Zresztą w ubiegłym roku Adam Zamoyski wydał w wydawnictwie literackim znakomitą swoją monografię poświęconą właśnie Napoleonowi Bonaparte i rozmawia pan z tym o tym Napoleonie, którego specjalnie ani Polska, ani Polacy nie interesowali, no tylko interesowali go jako, no, mówiąc wprost, jako mięso armatnie.
No i słusznie.
Z jego punktu widzenia.
No właśnie. I tutaj jakby dotknęła pani jakby kluczowego problemu, jaki jest z bardzo dużą częścią naszych rodaków, którzy do końca nie zdają sobie sprawy, czy też może inaczej, mają idealistyczne pojęcie na temat polityki zagranicznej, czy też w ogóle polityki. To znaczy cesarz Napoleon Bonaparte, wbrew temu, co niektórym się wydaje, nie był cesarzem Polaków. On był cesarzem Francuzów. I to, co się wydaje teraz oczywiste, jestem pewien, że dla wielu może być szokiem. To znaczy legenda Bonapartego jest w Polsce tak rozpowszechniona. Przypomnę, że w polskim hymnie jest mowa o Bonapartem, a we francuskim nie. To najlepiej chyba pokazuje tą różnicę i ten polski bonapartyzm kompletnie ślepy na to, że Bonaparte nie był człowiekiem, który no w końcu pochodził z Korsyki, nie miał żadnego powodu, który był polskim patriotą, który któregoś dnia obudził się rano i stwierdził, że Polacy są natchnieniem świata i jego misją dziejową jest przyniesienie Polsce wolności i niepodległości. Odwrotnie, Bonaparte był bardzo pragmatycznym graczem. Był cesarzem Francuzów. Jego ideą było imperium francuskie, dominacja, supremacja Francji nad Europą. I Polska oczywiście była jedną tylko z figur na jego szachownicy, narzędziem do osiągania pewnych celów. I absolutnie cynicznie i wykorzystywał Polaków do swoich celów politycznych. No ale jakby z drugiej strony, zamiast równej pragmatycznej gry, no niestety spotykał się z miłością, czego takim symbolem jest skok Józefa Poniatowskiego do Elstery, kiedy to wiemy, że książę Poniatowski, w którego rękach spoczywał wówczas los narodu polskiego, wolał się utopić i zginąć za Bonapartego, no bo tak mu nakazywał honor. No i tu jest jakby ta zasadnicza różnica między pragmatycznym patrzeniem Francuzów podczas wojen napoleońskich, a pełnym miłości patrzeniem Polaków. I dokładnie to samo powtórzyło się w przypadku Churchilla podczas II wojny światowej. Jak wiemy, generał Sikorski był absolutnie szczerze przekonany, że Winston Churchill jest szczerym, wspaniałym przyjacielem Polski, który nigdy nas nie zostawi w potrzebie, a Churchill był, no znowu, patriotą Wielkiej Brytanii, realizował interesy brytyjskie, a nie polskie, i skończyło się to wielkim rozczarowaniem w Jałcie.
No i właśnie tak trzeba na aliantów patrzeć, jak na tych, którzy kochają swój własny kraj, a resztę wykorzystują do swoich celów wtedy, kiedy są oni im przydatni. W tej pana książce w aliantach oczywiście trzeba od razu powiedzieć, że te wydarzenia, o których pan pisze, to poza Napoleonem, może poza jeszcze dwoma czy trzema historiami, to są właściwie wydarzenia, w których Polska nie jest w centrum uwagi. Polsce poświęca pan inne swoje książki. Poświęca pan uwagę właśnie aliantom i ich zachowaniu, szczególnie właśnie w czasie II wojny światowej, więc przyglądnijmy się temu, na co pan zwraca uwagę. Powiedział pan, że dla Amerykanów, dla Anglosasów taką bronią, którą się najczęściej posługiwali w czasie II wojny światowej, no to było lotnictwo i to było bombardowanie. No bo jak się bombarduje, to nie staje się naprzeciwko tego przeciwnika oko w oko, prawda? To tego przeciwnika się nie widzi. Ten przeciwnik jest tak naprawdę anonimowy.
Tak,
no brzmi to strasznie,
to
ale tak jest.
To prawda. To jest zresztą dyskusja taka, która się toczyła wśród publicystów, między innymi Józef Mackiewicz na ten temat bardzo ciekawe rozważania. Wspomniany przez nas Józef Mackiewicz, którego rok teraz obchodzimy, mój ulubiony, ukochany pisarz, miał w swoich pracach powojennych, w swojej publicystyce, to znaczy rzeczywiście śmierć zadawana człowiekowi oko w oko, prawda? Kiedy widzimy jego przerażone spojrzenie, kiedy ten oprawca musi nawiązać kontakt fizyczny ze swoją ofiarą, to jest coś zupełnie innego niż kiedy John z Minnesoty nadlatuje nad Drezno, czy nad Tokio, czy nad Hiroshimę, żuje gumę, naciska guzik, bomby idą w dół i odlatuje do bazy, prawda? Natomiast z perspektywy oprawcy, czy też, nie wiem, czy dobrze powiedziane, no, sprawcy może tak, prawda? No bo w końcu ci ludzie wykonywali swoje rozkazy i o tym jeszcze możemy powiedzieć, jak oceniać tych pilotów, tych samolotów i załogi bombowców. Więc powiedzmy, nazwijmy ich sprawcami, no to jest zasadnicza różnica. I bez wątpienia oni pewnie mieli spokojniejsze noce po wojnie niż na przykład członkowie Einsatzgruppen. Natomiast z perspektywy ofiary, z perspektywy cywila, który jest na dole, na przykład, nie wiem, w Hamburgu powiedzmy, prawda, któremu poświęcam dużo miejsca w swojej książce, albo w Tokio, no to chyba jest rzecz drugorzędna, prawda? To znaczy, kiedy trochę to jest banał, co teraz powiem, ale Józef Stalin miał absolutną rację, kiedy mówił o tym, że pojedyncza śmierć to tragedia, a milion zgonów to statystyka. Kiedyś po raz pierwszy usłyszałem o tym, że tam w Dreźnie kilkadziesiąt tysięcy, czy w Hamburgu kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło w tych bombardowaniach alianckich, brytyjskich głównie, bo Amerykanie na teatrze europejskim, trzeba im to przyznać, zachowywali się nieco przyzwoiciej, no takie wydarzenie się odbyło, prawda? Natomiast kiedy zacząłem czytać anglosaską literaturę, która jest obszerna, bo Anglicy, szczególnie Anglicy, dużo o tym piszą i to jest jakiś problem dla Anglików obecnie, i tam znalazłem olbrzymią ilość relacji ocalałych, no to muszę powiedzieć, że to zupełnie inaczej się na to patrzy. Jako przykład mogę powiedzieć, że jak wiadomo, bombardowanie Drezna było w lutym 1945 roku i z dworca drezdeńskiego wyszła grupa dzieci, które jechały ze swoimi opiekunkami na Kinderball. To były dzieci przebrane tam za, jak to dzieci, za księżniczki. Był karnawał, bo to luty. No i bomba zapalająca po prostu eksterminowała te dzieci w ten sposób, że roztopiły się i tam temperatury, ponieważ te bombardowania nie polegały na tym, że się burzyło budynki, to było jakby drugorzędne. Przede wszystkim one polegały na tym, że się zasypywało te miasta chemikaliami. To dotyczy zarówno miast japońskich, jak i miast niemieckich. Bomby zapalające w postaci takich dziesiątek tysięcy takich, powiedziałbym, rurek w kształcie cygar wypełnionych środkami zapalającymi spadały na te miasta i wszystko, na co też łatwopalne substancje spadały, się po prostu płonęło i ludzie również. W związku z tym zdecydowana większość ofiar nalotów alianckich podczas II wojny światowej to są ludzie spaleni żywcem, ewentualnie uduszeni i zasypani w piwnicach, bo tam przecież ludzie się chowali. I takich historii właśnie o dzieciach, które na rękach swoich matek roztapiały się płonąc żywcem, oblane chemikaliami albo właśnie ginęły rozerwane na strzępy przez bomby kruszące, no to zupełnie inaczej się na to wtedy patrzy, prawda? I właśnie to w swojej książce chciałem to czytelnikom pokazać przez pryzmat poszczególnych ludzkich tragedii. I to dotyczy zresztą nie tylko Niemców czy Japończyków, czyli obywateli państw osi, ale na przykład również polskich robotników przymusowych. Polskich robotników przymusowych była 1,5 miliona pod koniec wojny w Niemczech. I alianckie bomby, które spadały na fabryki, osiedla mieszkaniowe, duże miasta, no to jest oczywiste, no bomba nie sprawdza dokumentów. Eksterminowały wszystkich i między innymi w Hamburgu opisuje taką historię jak w barak polskich dziewcząt, które tam pracowały w jakiejś tam fabryce produkującej konserwy rybne, no zabiła po prostu te dziewczęta, które były Polkami.
Te dywanowe naloty na niemieckie miasta Brytyjczyków prowadzone od początku właściwie lat 40. aż do zakończenia wojny, bo jak pan przypomniał, to Drezno to 45. rok. Właściwie o tych zniszczeniach, o ogromie tych zniszczeń powstałych w wyniku tych nalotów na miasta niemieckie, właściwie po wojnie w Polsce niewiele się mówiło. Jeśli się mówiło, to przypominało się właśnie tragedię Drezna, dlatego że jak Drezno, no jak pamiętamy, było jednym z miast leżących w Niemieckiej Republice Demokratycznej po stronie tych dobrych, mówię w cudzysłowie, Niemców, prawda? I takim szlakiem wycieczkowym za czasów PRL-u w NRD, no to był oczywiście Berlin, to była Brama Brandenburska, to był Alexanderplatz, ale z takich miast to był Lipsk, to był Erfurt i właśnie Drezno. A w Dreźnie, w starej części Drezna, pozostawiono ruiny zburzonego w czasie nalotów kościoła Marii Panny. Notabene w 1994 roku ten kościół odbudowano jako coś w rodzaju pomnika takiego pamięci, więc o tym Dreźnie się wiedziało. Ci źli alianci, co oni zrobili w tym Dreźnie, prawda? Natomiast o Hamburgu właściwie to jest historia, która docierała do nas no później, po PRL-u, w latach 90. Myśmy tak naprawdę w Polsce nie wiedzieli wiele o tym. Te książki nie były, które powstawały na Zachodzie, nie były przecież tłumaczone, a poza tym też nie powstawały tak od razu.
Tak, to prawda. Ja przypomniałem sobie, że w 1961 roku w Polsce został nawet nakręcony taki głośny film Dziś w nocy umrze miasto z Andrzejem Łapickim w roli głównej. On gra więźnia polskiego obozu koncentracyjnego, który gdzieś tam ucieka z niego w Niemczech i trafia właśnie w przededniu, czy też na kilka godzin, już oglądałem dawno ten film, do Drezna, który ma zostać zaraz zbombardowany. No rzeczywiście w PRL-u niespecjalnie o tym mówiono, no bo w PRL-u po prostu obowiązywał pewien bardzo specyficzny obraz historii, w której wszystkie role były poukładane, nie było miejsca na żadne szarości, prawda, żadne niuanse, pokazanie koszmaru wojny, który dotyka cywili po wszystkich stronach, zarówno państw osi, jak i państw alianckich, koszmaru wojny, który demoralizuje wszystkie strony biorące w nim udział. No tam wszystko musiało być poukładane i wizja właśnie, tak jak pani trochę powiedziała, kapitalistycznego Hamburga, który mógł paść ofiarą aliantów, no nie bardzo pasowała do tej, powiedziałbym, polityki historycznej, czy też propagandy PRL-u. RFN, no to był oczywiście wróg, rewizjoniści i nie sądzę, żeby mieszkańcy, czy też władcy PRL-u chcieli, żeby widzowie, czy też czytelnicy mieli jakieś współczucie czy też empatię dla tamtych ludzi i to jest jakby godne potępienia, ale z drugiej strony też należy pamiętać o tym, że olbrzymie, kolosalne zbrodnie niemieckie, które były popełnione na terenie Polski, Palmiry, Auschwitz, Rzeź Woli, no wszystko to oczywiście znakomicie znamy, koszmarne zbrodnie dopuścili się tutaj niemieccy okupanci, były tak żywe w pamięci tamtego pokolenia, właściwie wszyscy kogoś stracili w tych strasznych zbrodniach, że ciężko też było ludziom żyjącym, nie wiem, w latach 50., 60. spojrzeć w chłodny, spokojny sposób na to i patrzeć również na niemieckich cywili jako na ofiary wojny i wiedzieć, że gdzieś tam daleko, w dalekim Hamburgu było jakaś Bogu ducha wina Helga, gospodyni domowa, prawda, która została rozerwana na strzępy przez bombę niemiecką, to chyba nie było akurat głównym problemem Polaków w latach 50. Musiało upłynąć trochę czasu, żeby można było spojrzeć na to w sposób chłodny, spokojny, z empatią wobec wszystkich niewinnych ofiar wojny i w taki sposób, który jest moim zdaniem jedyny z moralnego punktu widzenia do zaakceptowania, to znaczy ci Niemcy, którzy dopuszczali się zbrodni, czyli jacyś SS-mani, nie wiem, narodowi socjaliści, żołnierze Wehrmachtu, oczywiście zasługują na najwyższe potępienie, natomiast niewinni cywile, którzy byli zabijani właśnie w tych nalotach dywanowych, które zamieniały całe miasta w morze płomieni, huragany ognia tam szalały po tych miastach i dziesiątki tysięcy ludzi potrafiły jednej nocy zginąć, no to oczywiście zasługują na empatię, bo oni byli Bogu ducha winni.
No właśnie, i to jest teraz wreszcie czas, żeby nie tylko oddać czy przypomnieć tamte ofiary, ale też żeby przyglądnąć się decyzjom, które wtedy zapadały. Oczywiście zupełnie inaczej się rozpatrzyły pewne decyzje, które są podejmowane w ogniu walki czy w toku walki, a zupełnie inaczej, kiedy można o nich rozmawiać już po iluś latach, chociaż nad niektórymi decyzjami szkoda, że nie zastanowiono się wtedy, kiedy je podejmowano. Myślę tutaj między innymi o decyzji Brytyjczyków dotyczących tych nalotów dywanowych na miasta niemieckie, bo zupełnie oczywiście, jakby powiedziałam, z punktu widzenia strategicznego jest atakowanie celów strategicznych nieprzyjaciela, a zupełnie co innego atakowanie właśnie cywilów i miast. I chyba takie dość znamienne pan przytacza, że operacja dywanowych nalotów na niemieckie miasta, na Hamburg, nosiła nazwę bardzo znamienną, Gomora.
Tak, tak. Też ciarki przechodzą, jak się o tym pomyśli. Ja natomiast mam takie dosyć nietypowe spojrzenie, a może właśnie typowe, nie wiem, to musi pani ocenić i nasi słuchacze. To znaczy, za sterami tych samolotów i wśród tych załóg, tych samolotów RAF-u, które latały tam nad Niemcy w tych nocnych lotach, siedzieli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo młodzi chłopcy. To byli bardzo często 18-latkowie. Trudno w to uwierzyć. Ale to były właściwie dzieci jeszcze. I nie potrafię znaleźć w sobie takiej oceny, która by mi pozwoliła powiedzieć to, co kiedyś ktoś powiedział o nich, że oni byli Einsatzgruppen ze skrzydłami. Czy nie potrafię tak powiedzieć o tych chłopcach, którzy, nie wiem, z Anglii, z Polski też, bo przecież polskie dywizjony bombardujące też brały w tym udział, czy w Dreźnie, czy w Hamburgu, że oni byli po prostu ludobójcami, prawda? Oni po prostu byli młodymi chłopcami, którzy poszli z chcieli służyć swoim krajom, służyli w taki sposób, jaki im kazano, ponosili przy tym olbrzymie straty, bo trzeba pamiętać, że około 50 tysięcy, z tego co pamiętam, lotników RAF-u zginęło w trakcie tych misji. To jest bardzo dużo. Wiele tych samolotów, szczególnie w pierwszej fazie, bo takie Drezno to w 1945 roku no to już było czyste pastwienie się nad tą ludnością cywilną, bo alianci mieli pełne panowanie w powietrzu nad Europą, ale wcześniej to nie wyglądało tak różowo. Jednak Messerschmitty wiele tych bombosów zestrzeliły. Więc nie potrafię ich potępić w sposób jednoznaczny. Myślę, że oni wykonywali swój obowiązek i po prostu żołnierze powinni słuchać rozkazów. Natomiast jeżeli chodzi o kierownictwo polityczne Wielkiej Brytanii, no to tutaj już nie jestem tak tolerancyjny. Myślę, że Winston Churchill z pełną premedytacją jednak on doskonale wiedział, co tam się dzieje. Anglicy nie byli w stanie otworzyć drugiego frontu, o co Stalin bardzo mocno się domagał i na co nalegał. Anglia nie miała na to siły. W związku z tym takim substytutem tego drugiego frontu, pewną taką przysługą dla bolszewików, było właśnie bombardowanie niemieckich miast. I rzeczywiście Churchill podczas spotkań ze Stalinem mówił, no tak, przepraszamy, panie Stalin, nie jesteśmy w stanie jeszcze otworzyć drugiego frontu, odciążyć Armii Czerwonej, która wiąże tam 80% sił Wehrmachtu, ale bombardujemy za to niemieckie miasta. Jak tam Churchill kiedyś powiedział, już kilka milionów Niemców żeśmy zabili. Oczywiście była to przesada, w sumie zginęło 560 tysięcy, czyli pół miliona cywili w tych nalotach, to jest bardzo dużo. No i oczywiście oprócz Churchilla, który zresztą oglądał bardzo dokładnie, bo dostarczano mu takie zdjęcia lotnicze, ponieważ po każdym nalocie Anglicy wysyłali samoloty z aparatami fotograficznymi nad cele, nad miasta, i robiły dokładne zdjęcia, żeby po prostu naukowcy, którzy opracowywali te metody niszczenia, burzenia miast, mogli wyciągnąć wnioski i ocenić, co się udało, co się nie udało. Więc Churchill na bieżąco te zdjęcia oglądał, są na to dowody w archiwach i wiedział, co tam się dzieje, jakie piekło toczy się w tych miastach. No i oczywiście musimy wspomnieć o słynnym rzeźniku, czyli Butcher, miał taką ksywę. Mam na myśli tutaj Harrisa, czyli szefa Bomber Command, czyli tej części RAF-u odpowiedzialnej za bombardowanie miast. No tutaj rzeczywiście ludzie, którzy go znali, opowiadają, że było w tym człowieku jakieś coś bardzo złego. Kiedy był blisko nich, to był ten człowiek, który właśnie sporządzał listy śmierci, czyli wpisywał kolejne miasta na listę do zburzenia. Wpisał tam właściwie wszystkie duże miasta na terenie Niemiec i konsekwentnie wysyłał całe eskadry bombowców co noc nad Niemcy, żeby właśnie bombardowały cele cywilne. I co ciekawe, i to jest jakby klucz tej sprawy, bo ktoś może powiedzieć, że no, wojna jest totalna, Niemcy ją wywołali, w związku z tym wszystkimi możliwymi środkami Anglia mogła Niemców powstrzymywać. Chociaż rzeczywiście tu jest ten problem, który często wskazują historycy, że to Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom, a nie Niemcy Anglii. Ale to już jest oczywiście druga, inna sprawa. Natomiast późniejsze powojenne badania, bo została powołana specjalna komisja między innymi przez Stany Zjednoczone, która miała zbadać to, uznała, że te naloty były kompletnie bezsensowne. To znaczy nie przyniosły nic pozytywnego dla wysiłku wojennego aliantów. To znaczy naloty okazały się skuteczne, ale tylko te, które były wymierzone, i to robili Amerykanie, które były wymierzone w infrastrukturę paliwową, w niemieckie fabryki i w niemieckie linie transportowe. I rzeczywiście to było bardzo skuteczne, między innymi poprzez te bombardowania Niemcy zostały sparaliżowane pod koniec wojny z powodu braku paliwa. I to się okazało skuteczne po prostu. To znaczy, kiedy Anglosasi, szczególnie Amerykanie, punktowo uderzali w takie właśnie wojskowe, strategiczne obiekty, to przyczyniało się do zwycięstwa aliantów. Natomiast bombardowania niemieckich miast nie przyniosły spodziewanego skutku, bo przypomnę, że chodziło o to w założeniu, że żeby doprowadzić do takiej rozpaczy ludność Niemiec, żeby wywołały po prostu ta ludność rewolucję, obaliła Hitlera i miała po prostu tak dość wojny, żeby odwróciła się od reżimu. Nic takiego nie nastąpiło, wprost przeciwnie, tylko wzmacniały te naloty chęć, nie wiem, zemsty, obrony i ludzie zresztą zbombardowani, którzy tracą dach nad głową bliskich. Ostatnią rzeczą, jaką myślą, to chcieć robić rewolucję. No i kolejny cel jakby tych nalotów polegał na tym, i to była taka kalkulacja, że jeżeli wybijemy robotników, no bo większość tych bomb spadała na osiedla robotnicze, mieszkaniowe, na obrębach też, nie w centrach miast, no to wtedy staną fabryki. No i paradoks polega na tym, że te fabryki nie stanęły. Niemiecka gospodarka się niemal do końca wojny rozwijała, znaczy coraz więcej budowała broni i te fabryki były szybko odbudowywane. I dopiero ten kryzys paliwowy, to o czym mówiłem, trzecią Rzeszę powalił. W związku z tym to nie tylko było niemoralne, ale również nieskuteczne. Więc nawet autorzy tej koncepcji niszczenia niemieckich miast nie mogli na swoje usprawiedliwienie po wojnie nawet przytoczyć takiego argumentu, że może złamaliśmy jakieś tam zasady moralności chrześcijańskiej, ale przynajmniej powaliliśmy Niemców na kolana. No, okazało się, że tak się nie stało. I jeszcze już zamykam, przepraszam, że tak się rozgadałem, ale zamykam tą swoją wypowiedź jeszcze trzecim celem, który sobie Harris stawiał, kiedy decydował się na takie bombardowania. To znaczy, on miał taki pomysł, żeby wybombować Niemcy z wojny. I miało to jakby same bombowce strategiczne i same bombardowania niemieckich miast miały spowodować, że Niemcy kapitulują. I mówił, tak, zabijamy cywili niemieckich, ale w ten sposób oszczędzimy życie dziesiątek tysięcy żołnierzy angielskich, ponieważ unikniemy krwawej, kosztownej bitwy lądowej i lądowania na kontynencie. I co się stało? Nie uniknęli tego Anglosasi, nie udało się skłonić samymi bombardowaniami III Rzeszy do kapitulacji, trzeba było lądować na kontynencie w 1943 roku na Sycylii i we Włoszech, a w 1944 w Normandii. I jeszcze mało tego, nawet po wylądowaniu w Normandii, jeszcze wiele miesięcy III Rzesza stawiała opór, kontrofensywa w Ardenach jeszcze dziesiątki, setki tysięcy anglosaskich żołnierzy zostało rannych i zabitych na tym teatrze europejskim. W związku z tym kompletne fiasko tej koncepcji.
Powiedział pan, że Amerykanie, jeśli bombardowali jakieś cele na terytorium Europy, na terytorium Niemiec, to były to takie bombardowania właśnie celowe tych strategicznych punktów. Wydaje się, że troszeczkę inaczej podeszli do bombardowań miast japońskich. Myślę tutaj o zbombardowaniu Tokio, które wydaje się zupełnie bez sensu, już nie mówiąc o zrzuceniu tych dwóch bomb atomowych właściwie już przy zakończeniu wojny. Nic to już, nie mogło nic zmienić tego teatru wojny. Japonia i tak była już przegranym.
Tak, to adresatem tych dwóch bomb był Stalin. To w Kremlu miały szyby się zatrząść od tych uderzeń. To już o to chodziło, żeby pokazać przyszłemu przeciwnikowi, na co nas stać. Bo oczywiście ma pani rację, a Japonia już, że tak powiem, była wyeliminowana z gry. To już był tylko pokaz siły. Amerykanie zbudowali bombę, więc bardzo chcieli jej użyć. Ale rzeczywiście to jest bardzo intrygujący problem, który też jest przedmiotem badań i rozważań, szczególnie amerykańskich historyków. Dlaczego Amerykanie po przybyciu na kontynent europejski z bardzo dużą rezerwą podeszli do brytyjskiej koncepcji niszczenia miast i Amerykanie latali w dzień, a nie nocą i dzięki temu mogli dosyć precyzyjne ataki lotnicze dokonywać właśnie na cele strategiczne, bo też nie powiedzieliśmy tego, że ta brytyjska koncepcja bombardowania miast zrodziła się trochę z tego powodu, że RAF latał nocą i nie trafiał. To znaczy ówczesna technologia była taka, że bardzo trudno było trafić bombą w fabrykę, nie wiem, już nie mówiąc o linii kolejowej, prawda, ale w fabrykę czy w jakiś jeden poszczególny obiekt. Po prostu fatalnie pudłowały te brytyjskie bombowce. No a miasto jest po prostu takim celem, że nie da się w niego nie trafić i zawsze kogoś się zabije, prawda, bo jest gęsta tkanka i miejska i jest po prostu duże skupisko ludzi, więc było tak łatwiej. Amerykanie z kolei mieli lepsze technologie, latali za dnia, mieli olbrzymią ilość myśliwców eskortujących. W związku z tym z rezerwą podeszli, tak jak powiedziałem, do tej koncepcji bombardowania niemieckich miast i dopiero pod koniec wojny rzeczywiście brali w tym udział. Natomiast, i to jest ten przedmiot rozważań, o którym mówiłem, na Pacyfiku odwrotnie. To znaczy tam z kolei był taki generał LaMay, który był dowódcą tych eskart bombardujących i on powiedział takie słynne zdania, że Tokio i inne miasta japońskie to jest świetna podpałka, no bo one rzeczywiście zbudowane były z papieru i z drewna wówczas głównie. Murowanych budynków w Tokio było niewiele. I Amerykanie, no to były już takie ataki głównie wtedy przy pomocy tej broni zapalającej, czyli po prostu lało się morze chemikaliów z nieba i ludzie płonęli. I tutaj to Tokio to jest tylko oczywiście wierzchołek Góry Lodowej. Większość miast tych dużych została w ten sposób potraktowana. Też to były rodzaje takich egzekucji, bo wtedy w 1945 roku, kiedy to robiono, już właściwie japońskie lotnictwo nie istniało. I ci lotnicy amerykańscy mówili, że to były loty ćwiczebne właściwie. No, nadlatywali nad cel i bezkarnie ładowali te chemikalia w te bardzo gęsto zaludnione, specyficzne, azjatyckie. Ten, kto był w Azji, to wie, jak tam wyglądają miasta, te aglomeracje. No i oczywiście potem Hiroshima i Nagasaki. No i pytanie jest takie, dlaczego Amerykanie inaczej traktowali Niemców i Włochów również, prawda? A inaczej na Pacyfiku. No i tutaj odpowiedź jest bardzo, bardzo niepoprawna politycznie. No to znaczy wydaje się, tak przynajmniej do takiego zdania przychyla się duża część badaczy, która zastanawia się nad tym problemem, że w grę wchodził po prostu kolor skóry przeciwnika. To znaczy Amerykanie ze względu na bardzo silną pozycję niemieckiej społeczności w Stanach Zjednoczonych, no i w ogóle bliskość, no brzmi to strasznie, ale bliskość rasową po prostu z tymi przeciwnikami nie mogli na to pozwolić. No z kolei na Pacyfiku mieli do czynienia z Japońcami, Japs, jak określała to bardzo taka agresywna, właśnie rasistowska amerykańska propaganda z II wojny światowej. No i tutaj to życie na Pacyfiku było po prostu tańsze i to dotykamy też problemu szerszego, na przykład rozstrzeliwania masowego jeńców przez US Army właściwie przez pierwsze okresie wojny na Pacyfiku Amerykanie jeńców nie brali. Jak jakiś Japończyk im się poddawał, to zdarzało się dosyć rzadko, no to był rozstrzeliwany na miejscu. Tak, no po prostu prowadzili tam Amerykanie tą wojnę dużo bardziej brutalnie niż na tym teatrze europejskim.
No, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to polecam. To wprawdzie stary już dość serial, ale znakomity serial Pacyfik, taki składający się z 10 części. To film, którego producentem był m.in. Steven Spielberg, Thomas Hanks. Film zrobiony we współpracy z HBO. Znakomity i właśnie też pokazujący to podejście Amerykanów właśnie do Japończyków. Panie Piotrze, czym była operacja Kill Hall?
Już, tylko jeszcze, jeżeli pani pozwoli, dobrze? Ja muszę powiedzieć, że kiedyś miałem też takie bardzo specyficzne podejście do tego Teatru Pacyfiku, ponieważ byłem wychowany na amerykańskich filmach, czyli głównie Moście na rzece Kwaj. Nie wiem, czy też Kwaj. Pamięta pani ten film?
Tak, tak.
No właśnie. Czyli straszliwe warunki panujące w japońskim obozie jenieckim, gdzie sadystyczni Japończycy, jacyś zwariowani na punkcie kodeksu Bushido, pastwią się nad dzielnymi angielskimi i amerykańskimi oficerami, i okrucieństwo, które jest absolutnie niepodważalne, i Japończycy dokonywali rzeczy strasznych, szczególnie w Chinach. Chociażby masakra Nankinu jest takim przykładem, gdzie przez kilka tygodni wyrzynali po prostu ludność chińskiej stolicy ówczesnej, no to ukształtowało moje pojęcie o wojnie na Pacyfiku. A potem w ręce wpadła mi słynna książka Cienka czerwona linia Jamesa Jonesa, zekranizowana zresztą w wybitnej obsadzie z Nickiem Nolte'em między innymi po wielu, wielu latach. I to była taka właśnie no, fabularyzowana, ale jednak opowieść historyczna o tych żołnierzach amerykańskich walczących na Pacyfiku. I tam po raz pierwszy, czytałem tą książkę jako nastolatek, zetknąłem się właśnie z tym zjawiskiem, że Amerykanie dobijali jeńców. I że Amerykanie, przypomnę, wówczas w południowych Stanach Zjednoczonych na bardzo specyficzny sposób podchodzono do wolności obywatelskich tej ludności tak zwanej kolorowej. W samych, i to jest bardzo interesujące, w samych Stanach Zjednoczonych Japończycy, czy też inaczej Amerykanie japońskiego pochodzenia zostali zamknięci w obozach przez prezydenta Roosevelta, walczącego, jak twierdziła amerykańska prasa i mass media, o wolność i prawa człowieka przeciwko straszliwym dyktaturom Mussoliniego i Hitlera, prawda? No i to wszystko dla mnie było szokiem i starałem się to właśnie opisać chociażby to, jak Amerykanie, jeden z takich czołowych amerykańskich bohaterów wojny podwodnej, kiedy zatopił, to się nazywał ten statek, czy też okręt Bujomaru, czy był taki transportowiec japoński, został zatopiony na Pacyfiku przez amerykański okręt podwodny, no to po prostu Amerykanie wypłynęli na zewnątrz, wyjęli karabiny maszynowe, działka i zabili z zimną krwią kilkuset rozbitków, którzy utrzymywali się na wodzie. I sprawa miała ten paradoksalny, przerażający i to jest tragiczny wymiar, że ten oficer, który dokonał tej zbrodni na morzu, nie wiedział o tym, że ten okręt, czy też transportowiec, bo to był statek cywilny przerobiony na taki transportowiec wojskowy, przewoził hinduskich jeńców, którzy służyli w armii brytyjskiej. I na tej powierzchni wody unosili się właśnie ci Hindusi. Ale Amerykanie z daleka, czy też no, nawet nie tak z daleka, bo niektórzy tam się próbowali wdrapywać na ten okręt, uznali, zobaczyli, że oni mają kolorową skórę i po prostu wszystkich rozstrzelali w tej wodzie, a potem się okazało, że zabili swoich własnych sojuszników. Więc o tego typu epizodach opowiadam. Nie dlatego oczywiście, żeby powiedzieć, że Japończycy prowadzili tą wojnę w białych rękawiczkach, a to Anglosasi byli ci źli, tylko pokazać po prostu, że obie strony w tej wielkiej wojnie rasowej, jak to ujmują niektórzy badacze na Pacyfiku, łamali prawa człowieka.
No, w tej wojnie nikt nie miał czystych rąk. Czym była operacja Kill Hall?
No, to kolejna sprawa, którą opisałem w książce i chcę powiedzieć, że po raz trzeci w naszym wywiadzie pojawia się Józef Mackiewicz. Bardzo mnie to cieszy, więc można powiedzieć, że mamy taką okolicznościową trochę rozmowę. ale nie ukrywam, że w ogóle pewnie gdyby nie Mackiewicz, nie to, co on pisał, to tej książki z kolei Alianci ja bym nie napisał. Jest on dla mnie źródłem inspiracji. I chodzi oczywiście o wstrząsającą, ale wybitną powieść Mackiewicza, Kontra, którą też przeczytałem jako młody człowiek i po raz pierwszy zetknąłem się z tym problemem. Więc operacja Kill Hall to jest operacja, która też jedna z wielu operacji, która była skutkiem porozumień jałtańskich między z jednej strony Anglosasami, czyli Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, a Sowietami. Po zakończeniu wojny na terenie Europy, na tych terenach Europy, które zostały wyzwolone spod niemieckiej okupacji przez Anglosasów, znajdowały się miliony obywateli sowieckich. Przytłaczająca część tych ludzi to byli robotnicy przymusowi wywiezieni przez Niemców do fabryk zbrojeniowych. Druga część no to byli oczywiście żołnierze rozmaitych formacji antykomunistycznych, którzy zdecydowali się u boku Niemców walczyć z Sowietami. Czyli głównie Kozacy, ale też Rosjanie z armii generała Własowa, Ukraińcy, no właśnie wszystkie narody, jak wiadomo, Związku Sowieckiego, ciemiężone przez komunizm, chwyciły za broń. Nie dlatego, jak twierdziła bolszewicka propaganda, że kochały Hitlera, bo wprost przeciwnie, tylko że nienawidziły Stalina. I po tej straszliwej okupacji sowieckiej uznali, że po prostu każdy, kto walczy z komunistami, ten jest jakby naturalnym sojusznikiem. No i ci wszyscy ludzie po wojnie, mówię, to są miliony ludzi, znaleźli się w wolnym świecie. No i teraz dla Stalina oczywiście i dla Sowietów to był potworny problem, no bo nikt z tych ludzi nie miał zamiaru wracać. Nie mieli zamiaru wracać oczywiście żołnierze antybolszewickich formacji, to jest oczywiste, no bo im groziło, no bo oni, ich jakby los był oczywisty, ale nie mieli też najmniejszej ochoty wracać robotnicy przymusowi, no bo zobaczyli, jak wygląda Zachód, zobaczyli, jak wyglądają Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, czy tam, gdzie ich tam wywozili Niemcy do fabryk i nie mieli najmniejszej ochoty wracać do po prostu koszmaru kołchozów, wielkich fabryk Magnitogorska, terroru NKWD i nędzy sowieckiej. No ale oczywiście Józef Stalin miał inny pomysł i pożądał od Anglosasów, żeby wszyscy ci ludzie zostali wydani. I proszę sobie wyobrazić, że pierwsze lata powojenne to jest gigantyczny dramat, kiedy to Anglosasi wyłapują na terenie całej Europy obywateli sowieckich, ładują ich do zadrutowanych drutem kolczastym wagonów i wysyłają na granicę sowiecką, czy też linię demarkacyjną, która dzieliła strefę sowiecką od strefy zachodniej. I ci ludzie zostali wszyscy z zimną krwią wydani. Bardzo często towarzyszyły temu przerażające sceny. Oni popełniali samobójstwa, podrzynali sobie gardła kawałkami szyb, skakali z mostów, błagali na kolanach o to, żeby ich nie wydawano Sowietom, ale Anglosasi bezwzględnie, mimo że już zaczynała się zimna wojna, wszystkich tych ludzi wydali na kaźń, ponieważ dla Sowietów, dla komunistów każdy obywatel, który widział Zachód i który wracał stamtąd, był niebezpieczny, no bo mógł porównywać, prawda, i mógł opowiadać o tym, co tam widział. No i oczywiście szpiegomania Stalina tutaj też miała swój udział i wszyscy ci ludzie trafili do obozów filtracyjnych NKWD. Duża część z nich została zabita, duża część z nich trafiła do obozów koncentracyjnych archipelagu Gułag. I taką najbardziej znaną, opisaną właśnie przez Mackiewicza w Kontrze przypadkiem, to była zbrodnia w Dolinie Rzeki Drawy, gdzie znalazł się kozacki stan, czyli kobiety, dzieci, tysiące kozaków, którzy uciekli przed sowieckim wyzwoleniem ze swoich terytoriów, znad Donu. I oni wszyscy zostali otoczeni przez brytyjskich żołnierzy uzbrojonych w drewniane pałki, skatowani, ponieważ oni próbowali się w ten sposób stawiać bierny opór, że zorganizowali mszę świętą na świeżym powietrzu. No ale Anglicy tego nie uszanowali, rozbili tą mszę, skatowali księży, skatowali tych ludzi i nieprzytomnych rzucali na ciężarówki, ciężarówkami na pociąg, a pociągiem do Sowietów. No i to jest jakby według Mackiewicza, i zgadzam się tu z nim w 100%, taka jedna z najbardziej odrażających przypadków serwilizmu wobec bolszewizmu w dziejach świata.
O tej tajnej operacji pisał również Aleksander Sołżenicyn, nazywał ją ostatnim sekretem II wojny światowej. To wciąż mało znana historia. Ja tylko dodam, że Sowietom przekazywano także obywateli carskiej Rosji, którzy wyemigrowali w trakcie rewolucji i nigdy nie byli obywatelami sowieckimi. Przyznam się, że...
Pani, ja to tylko powiem pani jedno słowo. I tym sposobem, i to jest szokujące, Anglosasi byli nadgorliwi, ponieważ w ramach ustaleń jałtańskich zobowiązani byli wydać tylko byłych obywateli sowieckich. Ale oni chcieli zrobić Stalinowi taką przyjemność, że wydawali nawet właśnie byłych obywateli carskich, którzy mieli tak zwane paszporty nansenowskie, czyli te byli bezpaństwowcami i byli chronieni prawem azylu na Zachodzie. I jeszcze uwaga, wydawali już białych Rosjan młodego pokolenia, którzy urodzili się w latach 20. w Bułgarii, Polsce, Francji i w innych krajach, czy w Jugosławii, gdzie były te skupiska białych Rosjan. W związku z tym było to nawet wbrew ich własnym ustaleniom ze Stalinem.
Alianci. Książka Piotra Zychowicza z cyklu Opowieści niepoprawne politycznie. To nie jest, proszę Państwa, łatwa i przyjemna lektura, ale naprawdę warta przeczytania. To książka, którą trzeba przeczytać. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był zdalnie Piotr Zychowicz, historyk, publicysta. Dziękuję pięknie za rozmowę, panie Piotrze.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie Państwu, za wysłuchanie naszej audycji. No i rozpłynąłem się, jak pani taki piękny sposób rekomendowała moją książkę słuchaczom.
Dziękuję pięknie. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.